Jestem wdzięczny Bogu, że mogę być na tym miejscu. Wiecie, kiedy widzę Boże działanie w naszym życiu albo w zborze, bardzo, bardzo mnie to dotyka i naprawdę myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkich nas bardzo to porusza, kiedy możemy widzieć właśnie to Boże działanie. I kiedy tak nad tym się zastanawiam, przypomina mi się pewne takie zdarzenie, taka historia z mojego życia. Mając 18 lat, byliśmy zaproszeni wraz z młodzieżą na Sylwestra. Nasza młodzież z naszego zboru była zaproszona do innego zboru, żeby spędzić razem czas. Pamiętam, jechaliśmy tam czterech chłopaków w samochodzie. Byliśmy bardzo rozweseleni. Liczyliśmy na to, że będziemy się dobrze bawić. Pamiętam jeszcze tak trochę, co mieliśmy w głowach. I kiedy tam dotarliśmy na to miejsce, to tak jak właśnie sobie zamierzyliśmy, tak zaczęliśmy właśnie się zachowywać. Dużo śmiechu. I Bóg uczynił coś w czasie tego pobytu tam. Pamiętam, ktoś rozpoczął taką modlitwę wieczorną. No i byliśmy trochę zawiedzeni. Zamiast spędzić czas bardziej na zabawie, ktoś chce się modlić. I tak przychodzili kolejno do naszego pokoju. Tam byliśmy więcej, nawet jak czterech chłopaków. Wszyscy krnąbrni. Nikt za bardzo nie chciał iść. Leżeliśmy tak wszyscy. I mówię, dopiero któraś, jak z kolei osoba przyszła do naszego pokoju, któryś z nas w końcu podniósł się i poszedł. I tak kolejno wychodziliśmy jeden za drugim, może trochę, bo robiło się głupio nam, że na przykład ktoś wyszedł już, a ja dalej leżę. Nie pamiętam, w jakiej kolejności wychodziliśmy, ale tak się stało, że wszyscy z tego pokoju wyszliśmy i przeszliśmy do tego pokoju, gdzie już trwała modlitwa. I Bóg uczynił naprawdę coś niesamowitego. Pamiętam, jak każdy z nas kolejno wyznawał grzechy. Pozbywaliśmy się tego ciężaru. Wiecie, i z tego śmiechu, który wcześniej przerodziło się w płacz. I mimo, że już odczuwałem radość w sercu, dalej płakałem i modlitwa skończyła się o 5 czy 6 nad ranem. Zostało raptem może 2 godziny snu i na nabożeństwo rano. I Bóg uczynił kolejny cud, bo nabożeństwo całe przepłakałem, mimo że byłem szczęśliwy chyba jak nigdy wcześniej w życiu. Całe nabożeństwo przepłakałem. I wiem, że Bóg jest w stanie uczynić więcej w 5 minut niż my przez całe nasze życie, naszą pracą czy naszym trudem. Bóg naprawdę jest wielkim Bogiem i chwała Mu za to. Takie przeczytałem jedno taki werset z przypowieści Salomona i mnie on zastanowił. To jest ostatni werset 21 rozdziału. Przypowieści Salomona, 21 rozdział, 31 werset. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo należy do Pana. Lecz zwycięstwo zależy od Pana. Bardzo takie ciekawe słowa. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Wiemy albo nie wiemy, Izrael na początku miał mało koni. Nawet czytamy, może nie otwierajcie, to jest z Piątej Księdze Mojżeszowej. I tam Bóg określił prawo dotyczące władzy królewskiej, że jeżeli obiorą sobie króla, to są pewne wskazówki dla ówczesnej właśnie władzy, która może zasiądzie. I tam między innymi Bóg mówi wyraźnie, że żeby lud nie trzymał sobie wiele koni, aby też nie wracał do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, żeby nie wracać nigdy na tą drogę. I tam też jest mowa o tym, żeby król nie miał wiele żon, ani złota, aby właśnie serce króla nie odstąpiło przez to złoto, przez wiele żon, czy przez mnóstwo koni. Wiemy, że koń nie jest zły, ale Bóg chciał, aby Izrael, król, polegał na Bogu. Nie na koniach, na własnej sile, ale polegał właśnie na sile naszego Boga. I jest też taka historia, kiedy Dawid schwytał 1000 koni, 900 z tych koni okulawił. Pozostało tylko 100. I to daje właśnie do myślenia nam, że Dawid znał te prawo. I to jest ciekawe, że tą przypowieść pisze Salomon. Czytamy o Salomonie, że miał 1200 koni. Miał wiele żon, wiele złota. Niestety, nie posłuchał się Boga, zaleceń tych. Jego serce odstąpiło, zaczęło polegać na własnej sile, na sobie samym. Wiecie, i myślę, że te słowo, te historie, one nas uczą wiele i może nikt nie jest na tyle bogaty i majętny, ale myślę, że bardzo łatwo jest nam polegać na sobie samym, na tym, co żeśmy sami uczynili, do czego żeśmy doszli. Dawid, jak walczył z Goliatem, dawali mu miecz, włócznie. On tego nie chciał. On zaufał Bogu i czytamy właśnie, że Dawid powiedział, że dzisiaj wyda mnie Pan w moje ręce. Wyda cię Pan w moją rękę. I tak się stało. Czytamy dalej właśnie, że dowiedziało się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. I to jest prawda, że właśnie tak jak czytamy w tej przypowieści, konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. I tutaj czytamy właśnie te słowa, które skłaniają właśnie nas do takich refleksji, że Bóg chce, abyśmy czynili pewne rzeczy. Bóg chce, abyśmy w naszym życiu, czy w zborze, czynili pewne rzeczy, do których Bóg nas skłania, ale ostatecznie zwycięstwo zależy od Pana. Konia właśnie trzeba przygotować na dzień bitwy. Ale to nie koń wygrywa tą bitwę. To nasz Bóg wygrywa bitwę w naszym życiu. I też tak, kiedy przyjrzymy się życiu uczni Jezusa, przypomina nam się ta historia właśnie, kiedy Pan Jezus mówi do Piotra, żeby zarzucił jeszcze tam sieć. Piotr był trochę już może zniechęcony, cały dzień łowił, nic nie złowił, ale posłuchał się. Posłuchał się jednak Jezusa i zarzucił tą sieć. I wiemy, ile właśnie tam wyłowił. Pamiętamy też tą historię nakarmienie 5000. Jezus, do Jezusa przyszło mnóstwo ludzi, byli już głodni. I pierwsza myśl uczni to, żeby jednak wysłać ich do domu. Wysłać ich do domu, żeby nakarmili się. To była pierwsza myśl i znowu nie pomyśleli, co Jezus może uczynić. Przecież znali Jezusa. Wskrzeszenie Łazarza. Dowiedzieli się o tym, że Łazarz już choruje, czy już umarł, ale jeszcze 2 dni gdzieś zostali w tym miejscu, gdzie byli. Dopiero poszli. Uczniowie od razu zaniepokojeni. Pierwsza myśl, jaka przyszła do uczni, to, że przecież, Panie, zabiją Cię tam. Nie pomyśleli, co może Jezus uczynić tam idąc. Jakże właśnie często w naszym życiu jest tak, że chcemy, jeżeli już działać w konkretnym celu, to myślimy, co my możemy zrobić. Co ja mogę dać tej sprawie? Nie zastanawiamy się, co Jezus może uczynić. Wiecie, i nawet ta właśnie historia o... Kiedy Piotr łowi te ryby, widzimy, że wykonał te polecenie, wykonał, usłyszał i wykonał. Ale nawet to wykonanie to nie jest wygranie bitwy, bo Bóg wygrywa tą bitwę. I myślę, że Jezus nas tego uczy, że ostatecznie to wszystko jest w ręku Boga i na Nim powinniśmy położyć tą ufność, nie na sobie samym, mimo że może już uczyniliśmy wiele dobrego, ale tak naprawdę to czyni Bóg. Tak samo nawet czytamy Dzieje Apostolskie, inaczej też mówiąc dzieła albo czyny apostolskie. Tak naprawdę to są czyny Boże poprzez właśnie sługi Boże. I Bóg dokonuje pewnych rzeczy. I kiedy myślę tak sobie, że na to patrzymy w ten sposób, jest nam wtedy łatwiej, bo to nie my czynimy ostatecznie coś, lecz to Bóg czyni. I kiedy mamy tą świadomość, że Bóg czyni, to wiemy, że nasz Bóg jest w stanie wszystko uczynić. W przeciągu 5 minut może zmienić człowieka. Naprawdę wdzięczny jestem za to mojemu Bogu, za to, że taki jest. I zachęcam nas wszystkich, abyśmy właśnie dokładali wszelkich starań, aby to, co Bóg chce, abyśmy uczynili, to, co jest wolą Bożą, abyśmy szukali tego i położyli wszelką ufność na naszym Panu. Amen.
Chwała naszemu Panu. Marcin zakończył swoją usługę, abyśmy pokładali wszelką nadzieję w Bogu. Tak chyba, ale na pewno, jeżeli może słowa, ale sens tego był taki jednoznaczny i taki. Abyśmy wszelką nadzieję pokładali w Bogu. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Można wszystko, drodzy, przygotować, można być do wszystkiego przygotowanym, ale wynik zależy od Boga. I często wydaje się, że mamy wszystko dopięte na ostatni guzik, że nie może być inaczej, a często jest zupełnie inaczej. Naprawdę w Bożym, czy wierzymy tak głęboko, że to Bóg o wszystkim decyduje? Żebyśmy, nie wiem, jak starali się w pewnych kwestiach, czy człowiek w ogóle, człowiek stara się w pewnych kwestiach, robi, zabiega o pewne rzeczy, a zupełnie wychodzi inaczej, prawda? Ale dlatego no i Marcin mówił o tym, że konia przygotowują konia do bitwy, ale wynik tego wszystkiego mogło być, nie wiem, oczywiście w tamtych czasach, koń był bardzo istotną, taką istotnym elementem w bitwach i mogło być ich tysiące, ale to do Boga należy ostatnie słowo. Jeżeli Bóg tak będzie chciał, to będzie zupełnie inaczej. Dobrze jest naprawdę wierzyć temu, że tak jest, że to od Boga wszystko zależy. Tak wczoraj powiem, wstaliśmy, bo Karla już jechała, wczoraj odwoziłem ją do Siedlwina. Już o 6 wstałem i o 8 wieczorem dopiero siadłem. Nie zamierzam się żalić. Nie. To był naprawdę taki miły dzień. Dzieci już wcześniej wyjechały. Karla teraz... Wiedziałem, że ten rok... No będzie trudny, pod każdym względem. Od każdej strony. Obawialiśmy się o Lilę. Karla jadąc teraz, zaczynając, też szła w pewną taką niepewność tego wszystkiego, bo dwa kierunki, bo musi, bo to jest nieodzowne. W tej pracy to jest nieodzowne i tak jest mało jeszcze. Ale i tak i jechała taka trochę... nie smutna, ale taka troszeczkę chyba jakby strapiona, ta jej koleżanka, też wierząca dziewczyna, ale też takie były sceptyczne. No i później chyba po 2 czy 3 godzinach zadzwoniła, jak skowronek śpiewała, powiem. Takie miłe wiadomości przekazywała. Później Lina zadzwoniła. Nasza Lila. I tak jej też mówiłem o tych rzeczach. Lila powiedziała: tatuś, jak Pan Bóg nam błogosławi. Jest miło usłyszeć takie słowa od dziecka, które jest poza domem. I który nie myśli, że to jest fart. I który nie myśli, że to jest wszystko w jego rękach, prawda? Ale widzi w tym Boże błogosławieństwo. Mówił: uczę się nie przejmować dniem jutrzejszym. Mówi: uczę się zdawać na Boga wszystkie swoje troski. I mówi: tak jak nigdy, doświadczam tego codziennie. Cóż może być lepszego, jak dziecko Boże doświadcza Bożej wierności i jest przekonane o tym. Nie to, że ktoś mówi, że tatuś powiedział, że pastor powiedział, ale to, co słyszała, to, co słyszy, a teraz widzi, że to w jej życiu się sprawdza też. Nie spolega na sobie. Nie wygraliśmy miliona, żeby komuś nie przyszło, że walizkę znaleźliśmy z pieniążkami. Nie, nie, to nie o to chodzi. To chodzi o całokształt. Obawialiśmy się, że wyjedzie, że z Filipkiem tam jest. Im się układa, powiem, jak pączki w maśle. Lila organizuje wszystko. No, są szczęśliwi oboje, że są razem tam. Jak mi opowiada o tych swoich studiach, to przez kilka godzin nieraz nie chce mi się jeść, bo już ma zajęcia w prosektorium i tak dalej. A ona mówi, że i mówi o niektórych wykładowcach, że tacy, ja mówię do Lila, i ty mówisz, że dobrze, a mówię, tak, ja to lubię, ja wiem, że to, co robię, tego, czego się uczę, ja tego siałam. Jej to przychodzi, wszystko. Kto zaufa Panu, nie zawiedzie się. Zresztą naprawdę mówimy o tym, często być może nam się wydaje, że to my mówimy, bo tak trzeba mówić, prawda? Bo tak Słowo Boże mówi i tak mówią. Jeżeli tak mówi Słowo Boże, jeżeli wierzysz temu Słowu, jeżeli wierzysz, bo możesz słuchać, możesz wiedzieć, ale nie wierzyć. Ale jeżeli wierzysz, jeżeli pokładasz tą nadzieję, co to Marcin zakończył, jeżeli nie pokładasz swoich sił w koniach, nie pokładasz sił w swoich zdolnościach, w swoim, nie wiem, silnym charakterze, czy urodzie, czy jeżeli nie pokładasz, ale pokładasz nadzieję w Bogu, składasz wszelką nadzieję na Boga, to Bóg jest wierny, Bóg wysłuchuje i Bóg błogosławi. Biedak, tak wracam do tego, piękny werset, biedak wołał, biedak mówił, a Bóg słuchał. Bóg słucha każdego, ale jeżeli wierzysz, bo ty możesz słuchać tego, możesz słuchać. I dzisiaj też będziesz słuchał, ale wyjdziesz i nie przełożysz tego na wiarę, że to Bóg może, tylko zaczniesz swoimi siłami robić cośkolwiek, nie wiem. I każdy wie, w czym. Po prostu zaczniesz jednak, prawda? Takie słynne sprawiedliwość sprawiedliwością, tak? Czy nie, sądy sądem, a sprawiedliwość... chyba w naszych rękach, czy coś takiego to jest. Po naszej stronie, właśnie. No to jest taka, może, ale właśnie to. I no, trzeba wierzyć, prawda? Ale wychodzisz i zaczynasz robić po swojemu jednak. Zaczynasz robić po prostu po swojemu. Znowu zaczynasz kombinować, a wiara polega na tym, naprawdę, to jak dziecko, czy uważasz, że Bóg może? I powiem, i zdaj to wszystko na Boga. Jeżeli zdajesz, bo oczywiście, że nie myśl w ten sposób, że do pracy nie pójdziesz i teraz Boże i czekam, że stąd zapuka i ci pieniądze przyniesie. To już jest, to nie jest. To nie o taką wiarę chodzi, bo to już jest lenistwo i to jest i tak dalej. No oczywiście, jeżeli ktoś nie ma pracy, to są zupełnie inne rzeczy. Ale są rzeczy, które my możemy i Bóg wie o tym i Bóg oczekuje i żąda, jakby oczekuje od nas pewnych rzeczy i my ze swojej strony musimy pewne rzeczy jakby wyłożyć, ale są i później już kończy się nasze możliwości. I Bóg o tym wie, że kończą się nasze możliwości. I Bóg wtedy wkracza. Bóg odpowiada. Kto zaufa Panu, nie zawiedzie się. Nie zawiedziesz się, jeżeli zaufasz i ufasz Bogu. Dzisiaj właśnie nie wiedziałem, rano do pastora zadzwoniłem, mówię, czy mam skrócić, czy się małą wersję, czy większą wersję. No to będzie mniejsza wersja. A, co to jest? I nim przeczytam pewne słowo Boże, bo tak mi skłoniło to do tego, że Waldek ostatnio tak ciekawie powiedział, najpierw to mnie zaskoczyło, a później mi się miłe stało, to bo to nie jest mi obce, powiem. Naprawdę ucieszyłem się, że akurat to nie jest mi obce, może nie było obce, chyba tak bym mógł powiedzieć. Ale bardzo ktoś takiego za dnia powiedział, piękny, taki mnie, i to mi coś skłoniło właśnie do poszukania pewnej kartki. Jeżeli idziesz do restauracji raz i drugi i trzeci, to nie jest grzechem, ale jeżeli pójdziesz chyba piąty czy dziesiąty, no to już Bogu się nie będzie podobało, a powinieneś wtedy zaprosić zbór? No może nie zbór, ale może kogoś innego, prawda? Nie wiem, jak wy do tego podeszliście, jak wy do tego się odnieśliście, ale i tam jeszcze innych, ale to w tym kontekście było. Coś zupełnie być może nowego, ale jak najbardziej chrześcijańskiego. Jak najbardziej chrześcijańskiego. I tam jeszcze inne takie przykłady podawał. Nie wiem, być może was to... ale naprawdę to jest taki amen, to jest prawda. Będę czytał pewien opis. Nie powiem kogo czy czego, ale pewien opis. I chciałbym, przeczytam pewien fragment i zapytam się, czy już wiecie, o co chodzi. Jest zawsze gotowa do usługiwania. Przez to w pewnym sensie przygotowuje innym drogę. Ona rozumie, iż należy usunąć przeszkody z drogi, by inni się nie potknęli. Nie żąda podziękowania, ponieważ sama potrafi tylko dawać, ubogaca każdego, kto przyjmuje jej dary. Jeszcze nie wiemy, co to jest? O, pięknie. To wielka radość ją spotkać. Ona pozdrawia nas bardzo serdecznie, a jeśli to możliwe, po imieniu. Zawsze ma przygotowane dobre, pocieszające słowo. Chętnie towarzyszy nam w drodze. Mogę prosić chusteczkę? Przy każdej pogodzie, niezależnie od tego, czy ta druga osoba jest uprzejma, czy też nie, pomaga nosić ciężary współtowarzyszowi. Nie tylko... Nie tylko jedną. Nie tylko te znajdujące się na rękach, ale i na sercu. Miłość słucha ochoczo i cierpliwie. Potrafi milczeć. Z jej ust nie wychodzi żadne słowo, które w jakiś sposób zlekceważyłoby słuchającego. Nigdy nie mówi nic złego o nieobecnych. Jest taktowna, dostojna, ale przy tym i skromna. Nie rzuca się w oczy, a zarazem nie może pozostać niezauważona. Miłość stale chodzi ze swoim wielkim mistrzem do prywatnej szkoły. Najlepszej, jaka w ogóle istnieje. Jest z nim w bardzo dobrych stosunkach. Jemu, który powiedział: uczcie się ode mnie, potrafi czytać w myślach. Nic więc dziwnego, że jest do niego tak bardzo podobna, łagodna i pokorna. Kawałek nieba. Jakże wspaniale jest pełnić służbę miłości. Przypomniał mi się ten fragment i kiedy go przeczytałem, takie streszczenie tej miłości, to no, pomyślałem sobie, że daleko mi do tej miłości jeszcze. Często mówimy, że potrafimy kochać, że gdybym się zapytał, czy gdybyśmy się zapytali nas, czy masz miłość w sercu? Myślę, że wszyscy byśmy powiedzieli, że mamy miłość w sercu. Że potrafimy kochać, że potrafimy miłować. Ale kiedy tak czytałem ten opis tej miłości, to także zobaczyłem wiele niedoskonałości w tej miłości. Czy potrafię tak miłować? I oczywiście jest opis w Słowie Bożym miłości, która jest zapisana w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 13 rozdziale. Choćbyś mówił językami i tak dalej, ale gdybyś miłości nie miał, nic ci to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Drodzy, czy mam taką miłość w swoim sercu? Miłość nigdy nie ustaje. Ja wierzę, że wszyscy myślimy o miłości, która nigdy nie ustaje w stosunku do Boga. Ale miłość w stosunku do bliźniego. Może na tym się nigdy nie zastanawiamy, czy miłość do bliźniego no, w jakimś momencie może ustać. Ha. W wielu przypadkach miłość do współmarzonka ustaje, nawet za życia. Prawda? I wybieram sobie drugiego współmarzonka. No bo dlaczego nie? Miłość ustała. Słowo Boże mówi, że miłość, prawdziwa miłość, miłość Boża nigdy nie ustaje. Nawet gdy ten współmarzonek odejdzie, drodzy, gdy współmarzonek odejdzie, wiem, że być może dotknę jakiegoś takiego drażliwego tematu, ale czy miłość powinna ustać? Nie powinna ustać. Słowo Boże mówi, miłość nigdy nie ustaje. Bóg, powiem tak, czy Boża miłość w stosunku do nas ustaje? Czy Boża miłość w stosunku do nas kiedykolwiek ustaje? Nigdy. Dlaczego nasza miłość, o której mówimy, mamy Bożą miłość, mamy miłość w sercu, mamy miłość, którą nam Jezus Chrystus w nasze serca wlał, prawda? Mówimy tak, prawda? No bo tak jest. To Boża miłość jest w naszym sercu. Kiedyś nasze serce było zupełnie inne. Dzisiaj nasze serce jest inne, bo je Bóg przemienił, bo Duch Święty zamieszkał. Jest to świątynia Ducha Świętego, prawda? My mamy Bożą miłość w swoich sercach. Czy na pewno mamy Bożą miłość w naszych sercach? Skoro ona tak szybko ustaje, i nawet właśnie w tych, dzisiaj to jest nagminne, disiaj to jest plaga, dzisiaj to jest w ogóle, to jest epidemia, że miłość ustaje bardzo szybko, za życia to tam, ale już no, po śmierci. Jak kochać kogoś, kto już odszedł? Drodzy, jest wiele gatunków zwierząt, które do końca są wierne swoim, chyba nawet kondory, jak się nie mylę, te ptaki wielkie, one do końca, to jest powiem, uczucie na całe życie. Stworzenia, zwierzątka. Mówi się murzek, jak ptasi murzek, prawda? Tak, co ten ptaszek? A ten ptaszek potrafi dochować wierności. Partnera nie ma, czy partnerki nie ma, a on już do końca i one długo żyją, bardzo długo żyją. I może się różnie zdarzyć, a on dochowuje wierności. I Słowo Boże mówi, miłość nigdy, to jest oczywiście miłość nie nadyma się i tak dalej, my o tym wiemy. Jak my się nieraz potrafimy nadymać, jak my się nieraz potrafimy obrazić, jak my nieraz potrafimy coś nie tak powiedzieć. A miłość, prawdziwa miłość nie jest taka. Jest zupełnie inna. Miłość to jest taka miłość, jaka była w Jezusie Chrystusie. I my takiej miłości powinniśmy się uczyć. Powinniśmy, powiem, już się nauczyć. Miłość nigdy nie ustaje. Boże, nigdy nie ustaje. Miłość Boga do nas, tak, my chcemy i mówimy nigdy i o Boże, oby ona nie ustała i my wierzymy, że ona nigdy nie ustanie. A dlaczego my, nasza miłość tak szybko ustaje do czegokolwiek, czy do kogokolwiek, chciałbym, tak może, do bliźniego. Dlaczego tak szybko ustaje? Dlaczego nie szanujesz tego, kogo może kochałeś? Może mówisz, że go kochasz, ale go nie szanujesz, bo twoje życie potwierdza to, że ty go nie szanujesz. Czy dzieci, czy rodzice, rodzice dzieci, czy dzieci rodziców, czy odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Bo się nadymasz, bo jesteś zazdrosny, bo jesteś nieprzyjemny, bo jesteś przykry, bo jesteś leniwy i tam i byśmy mogli wymieniać, prawda? Bo to też rani kogoś, bo jesteś niewierny. Miłość nigdy nie ustaje. Miłość nigdy nie ustaje. Dążmy do takiej miłości. Do miłości, która nigdy nie ustaje. Do każdego. Do wszystkiego. Do Boga przede wszystkim. Ale powiem, jeżeli byś miał takie uczucie do Boga, to nie byś miał problemu z uczuciem do innych. Do swoich bliskich. Nie będzie takiego problemu. Miłość nigdy nie ustaje. Dałby Bóg, aby w naszych sercach było pragnienie mieć taką miłość, takie uczucie. Wierzę, że będzie i wiara, i wszystko. Będziemy szczęśliwi. Chociaż będzie nieraz w naszym życiu będą doświadczenia, ale ty będziesz szczęśliwy, bo będziesz miał w swoim sercu miłość. Ona jedna zostanie. Tam na końcu w tym fragmencie mówi, teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich najważniejsza jest miłość. Amen.
Chwała Bogu. Cieszę się, że mogę być pośród was. Jestem z takiej małej społeczności, z Mikołajek. W pewnym czasie napisałem do brata pastora Waldemara krótki mail, a śledziłem i w zasadzie korzystałem z kazań, które słyszałem tutaj przez wasz zbór, które są gdzieś tam zapisane w internecie. Postanowiłem dzielić się tym słowem również z innymi ludźmi, którzy gdzieś tam w Polsce są. Kiedy tutaj też jechałem do was, miałem nadzieję, że będę mógł być i tutaj w Połczynie, bo wybraliśmy się do naszych bliskich, do Krysi, do Beatki. Kiedy tak przygotowałem się do podróży, wiecie, jak się posługuję mapą, to im większe takie przybliżenie, to te odległości są większe, ale jak się mapę rozszerza, to te odcinki stają się jakby takie coraz krótsze, te miasta coraz bliżej się stają. Jak z Bożej perspektywy, patrząc na to, to jesteśmy kropeczkami, które są bardzo blisko siebie i Bóg nas łączy. Moim takim ulubionym cytatem z Księgi Salomona jest słowo, które mówi: niech inny cię chwali, nie twe własne usta, obcy, nie twe własne wargi. I wiecie, kiedy śpiewałem to pieśń razem z wami, chociaż nie umiem jej pierwszy raz, to jest, dzisiaj była mowa o miłości. I to jest taki fragment, który mówił: kiedy już szedłem do nędzy dnia. Powiem kilka słów może o swoim życiu. I podzielę się takim krótkim obrazkiem może, który Bóg dał mi przeżyć. Nawróciłem się wiele lat temu, ale dzisiaj padły tutaj takie słowa, że miłość potrafi oziębnąć. I moja miłość do Boga w pewnym momencie mojego życia gdzieś oziębła. Nie powiem, że się odwróciłem od Niego całkiem plecami. Wiedziałem, że Bóg jest, ale ta miłość już nie była tak, jak tuż po zakochaniu się. I mieszkałem sobie w domku, spokojnie żyłem, miałem ogród, na którym rosły różne drzewa. I pewnej wiosny postanowiłem ściąć gruszkę. Takie stare drzewo, które nie przynosiło już owoców. Albo rodziło co drugi rok, albo wcale. I tak postanowiłem ją ściąć na wiosnę, to tak trochę może nierozsądnie brzmieć, no bo dlaczego nie poczekać kilka miesięcy i poczekać na owoce, a dopiero na jesień ściąć. Ściąłem tu gruszę na wiosnę. I któregoś dnia, będąc w domu, tak Bóg mnie dotknął takim słowem, mówi: wiesz, mogłem zrobić to samo z tobą, co ty zrobiłeś ze swoją gruszką. Nie przynosiła owocu. Mogłem cię odwołać, a jednak okazuję ci łaskę, abyś żył. I to był taki, można powiedzieć, zwrot w moim życiu. I wiem, że ta właśnie miłość przyszła za mną. I kiedy Biblia wspomina czasem takie słowo, mówi takie słowo, że obłoku świadków. Ja kiedy rozmawiałem przez list z pastorem tutaj, wiem, czym się dzielicie, jakim słowem żyjecie. I wierzę, że to słowo nie jest tylko słowem słyszanym, ale też jest słowem, którym żyjecie na co dzień. Ja często korzystam z rad ludzi starszych, z siwych włosów, bo wiem, że wielu rzeczy po prostu nie rozumiem, nie umiem, nie poznałem do tej pory. I chcę wam dzisiaj tak jeszcze podzielić takimi jakby dwoma obrazkami, które Bóg mi dał przeżyć. Ja to mówiłem też i w Szczecinku, dzieliłem się takimi moimi darami, którymi Bóg mnie obdarzył. Często jak słucham czy czytam kazania pastora Waldemara, czy też innych braci tutaj, jest mowa o krzyżu, który jest bardzo niepopularny w dzisiejszych czasach. Dzisiaj to też takie padło pytanie, że co się dzieje, że te czasy się charakteryzują, że miłość jest tak, że jest takie mało tej miłości. Ona oziębła. To jest znak, pewien znak czasów, które nastały. Dzień Pański się zbliża. I chcę wam powiedzieć, że kiedyś Bóg pokazał mi takie dwa obrazki. Co znaczy, pierwszy z nich to był taki właśnie obrazek, co znaczy iść za Chrystusem. I teraz jest jesień, ale wkrótce nastanie zima. I jak sobie każdy z nas gdzieś tam przypomni obrazek z dzieciństwa i kiedy byliśmy dziećmi i próbowaliśmy może iść po czyichś śladach w śniegu. Kiedy stawiamy tak stopy w czyjeś ślady, w ślady człowieka, który szedł przed nami, wiecie, nie jest to łatwa rzecz. Często nasze kroki są chwiejne, często się potykamy. Dla ludzi z zewnątrz wyglądamy śmiesznie, komicznie wręcz czasami. I wiecie, kiedy my stawiamy nasze kroki w miejsce stóp Chrystusa, to dla ludzi też wyglądamy śmiesznie, komicznie. Czasami upadamy, czasami się potykamy, ale jest jedna gwarancja, że te ślady doprowadzą nas tam, gdzie On doszedł. On poszedł do miejsca, żeby przygotować mieszkania dla nas. I my też tam będziemy, jeśli będziemy szli tymi śladami. I powiem wam jeszcze taką drugą rzecz. Właśnie brat mówi często o krzyżu, o czymś, co jest niepopularne w tych czasach. Źle zrozumiane. I kiedyś też Bóg mi pokazał taką rzecz, że Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie codziennie. Niech idzie za mną i naśladuje mnie codziennie. Niech bierze swój krzyż. I Pan Jezus też miał swój krzyż. On był innym krzyżem od naszego krzyża. Ale w miejscu, kiedy wziął go na swoje plecy, przebył pewną drogę, wyszedł poza miasto. Tam był taki dołek, do którego ten krzyż wsunięto, wkopano go w ziemię i na tym krzyżu umarł człowiek, Bóg, Jezus Chrystus. I w naszym życiu powinno być bardzo podobnie. Krzyża się nie nosi. W tym sensie chcę, żebyście zrobili to, co ja zrozumiem. Krzyż nie jest po to, żeby go ciągle nosić. Niektórzy krzyż noszą całe życie, ale nie ma momentu, nie ma miejsca, w którym wbijamy ten krzyż i ktoś na nim musi umrzeć. Bóg mówi, umartwiajcie wtedy, co w waszych członkach jest cielesnego. Trzeba to zanieść do miejsca, w którym to musi umrzeć. Następnego dnia będzie kolejna rzecz, którą trzeba będzie zanieść na miejsce, w którym to będzie musiało umrzeć. I to jest nasza... Wierzę, że to jest nasze powołanie, to jest nasza jakby taka droga, kierunek, który Bóg nam wskazuje, że słyszy się czasami albo widzi się czasami ludzi, którzy potrafią borykać się z problemami przez całe swoje życie, nieść jeden problem i mówić, uskarżać się na ten problem, mówić, to jest mój krzyż, to jest mój ciężar, ale oni nie chcą nic z tym zrobić. Oni wolą go nosić, narzekać na ten ciężar, ale nie uśmiercić tego w swoim życiu. Kiedy zrozumiemy, że pewne rzeczy muszą umrzeć w naszym życiu, będą spadać z naszego życia pewne ciężary. Będziemy uwalniani od tego. To nie będzie żyło już w naszym życiu. To będzie uśmiercone. To nie będzie stanowiło dla nas już problemu. Tego Bóg nas uczy. I ja czasami przez to doświadczenie albo przez to zrozumienie wiem, że tak jak apostoł Paweł kiedyś mówił, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus, to mogę powiedzieć, że kiedy dla nas umierają pewne rzeczy, które są częścią naszego ja, kiedy nie odpowiadamy ludziom tak, jak odpowiadaliśmy byśmy jako ja, jak odpowiadałbym jako ja, Szymon, ale odpowiadam jak już ktoś inny, jak Chrystus by odpowiedział człowiekowi, to po pewnym czasie stwierdzam, że to nie jestem ja. To już jest Chrystus we mnie. I dlatego wierzę, że apostoł Paweł właśnie dał nam taki przykład. Ten obok świadków, który Bóg nam dał, jest właśnie takim dla nas przykładem do postępowania. Słowa, które skierowane były właśnie do Tymoteusza, a ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem wiary, za postępowaniem. Ja się cieszę, że właśnie dzisiaj mogę być też pośród was, bo słowa, które głosicie, które są gdzieś tam w Polsce, były dla nas wiele razy zbudowaniem, były wiele razy dla nas zachętą, że są ludzie wierzący, że jest Kościół. Trudno znaleźć się Kościół. Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Bóg nam położył na serce modlić się o ludzi, w Polsce, którzy są gdzieś poranieni, porozrzucani, porozbijani. Modliliśmy się. Bóg zetknął nasze losy z Krysią, z Beatką. Były dla nas wiele razy dużym wsparciem w modlitwach. Mamy naprawdę cały czas kontakt i cieszę się, że to wszystko dzięki Bogu, że to dzięki właśnie Jego takiej miłości, która o nas nie zapomina, która o nas zawsze pamięta i chociaż czasami się odwracamy, czasami gubimy ten ślad w śniegu, postanawiamy iść inną drogą, to On mówi po prostu, zobacz, to jest droga, którą masz iść. Nie skręcaj ani w prawo, ani w lewo, a kiedy skręcimy, to naprowadza nas z powrotem, bo On nas kocha tą właśnie miłością, której ja jeszcze nie potrafię zrozumieć. Ja się, tak jak tutaj brat mówił, ja się uczę dopiero kochać ludzi. I myślę, że tylko taką krótką myślą, bo chciałem się podzielić z wami. Usłyszałem tutaj bardzo wiele i wierzę, że jeszcze Bóg nieraz będzie budował naszą wiarę przez to, co będziemy mogli usłyszeć, no niestety na odległość przez jakiś czas jeszcze, ale często jeszcze jak się dzielę albo z ludźmi witam czy też żegnam, to mówię coś takiego, że będzie taka chwila, kiedy w objawieniu świętego Jana jest mowa o wielkim tłumie, niezliczonej rzeszy ludzi w niebie, z każdego narodu, z każdego języka. Tam się spotkamy. Jeśli nie w tym życiu, to w przyszłym. I to jest moja nadzieja, że mam się spotkać razem z wami. Dziękuję.
Chwała Panu Bogu za wspaniałe słowo, którego Bóg dzisiaj nam udziela. Piękny wiersz. Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana. Lecz zwycięstwo zależy od Pana. Chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która mogłaby nam umknąć, bo to, że zwycięstwo zależy od Pana, to wiemy wszyscy i zgadzamy się z tym, ale może nam umknąć jedna rzecz. Ktoś przygotowuje konia do bitwy. Czy myślicie, że Bóg chce przez to powiedzieć, ani konia nie przygotowuj, ani miecza nie bierz, ani tarczy, bo zwycięstwo do mnie należy. Ktoś przygotowuje się do bitwy. Ktoś wkłada zbroję, ktoś bierze miecz. Idzie walczyć. Choćby to miało być tylko jak przy Jerychu. Że naród cały, wojsko całe, kapłani tylko obchodzili mury. Ale oni obchodzili. Oni wstawali, robili szyk i szli. Kapłani trąbili na trąbach, a reszta milczała. Od Pana przyszło zwycięstwo, tak? Ale oni szli jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty dzień, piąty dzień, a szóstego dnia szli sześć razy. Jozue wyruszał na bój. Mojżesz modlił się na górze. Zwycięstwo przyszło od Pana i zależało od Pana, prawda? Ale Jozue walczył. Zwycięstwo zależy od Pana, nasze zwycięstwo zależy od Pana, ale my mamy walczyć. Ale my mamy wziąć swój krzyż. My mamy zaprzeć się samych siebie. Zwycięstwo zależy od Pana. Brat Szymon powiedział tak pięknie o tym momencie tego dołka, w który ten krzyż ma stanąć i wtedy ktoś tam ma umrzeć. Że krzyż nie nosimy po to, żeby go nosić. Bierzemy krzyż swój, zapieramy się samych siebie, ale zwycięstwo przychodzi od Pana. To Duch Święty nas wzmacnia, to Duch Święty daje nam siłę, odwagę, determinację, że pozwalamy, by krzyż wykonał swój wyrok w naszym życiu. byśmy umarli. Zwycięstwo przychodzi od Pana, ale my powinniśmy przygotować konia. Nie w nim pokładać nadzieję, ale go przygotować. Zwycięstwo przychodzi od Pana, ale do nas należy podjąć modlitwę, podjąć post, otworzyć serce dla Boga. O tym właśnie wielu ludzi zapomina i dlatego albo ciągle noszą w kółko swój krzyż i nie mogą umrzeć na nim, albo przegrywają wszystkie walki, mówią, ale Pan wygrywa. Pan przebacza. Pan oczyszcza. Nie mamy pokładać w sobie samych siły, nadziei, bo nic nie możemy bez Boga, ale tak jak ktoś to powiedział, w dziele Bożym ma być 100% naszej siły i 100% Bożego działania. Bóg żąda od nas, byśmy wszystko oddali Jemu, byśmy poszli za Nim, w Jego ślady. I faktycznie każdy z nas chyba naśladował kiedyś dorosłego szczególnie, czy to na polu, pamiętam mojego tatusia, czy najczęściej na śniegu, bo najlepiej widać te ślady. I tak jak właśnie brat Szymon powiedział, różnie to wyglądało, prawda? Śmiesznie to nieraz wyglądało. I tak wygląda nasze naśladowanie Jezusa. Nieraz się chyboczemy, naprawdę. Jezus był Jezus. To jest mistrz nad mistrze. To jest naprawdę nasz wódz. Na wodza zawsze się wybierało najbardziej walecznego, najbardziej mężnego, niezawodnego, który nie zawiedzie. Tego, kogo nam Ojciec wybrał, nikt nigdy takiego nie wybrał. Pan, który się nigdy nie ugiął, chwała Jezusowi. Pan, który pokonał wszystkich wrogów. I my mamy iść w Jego ślady. Jakie to wielkie powołanie, jakie to zaszczytne powołanie. Iść naśladując Jezusa Chrystusa, największego z wszystkich wodzów. I udaje nam się. Chyboczemy się, bo chyboczemy się. Nieraz się zachwiejemy, ale chwała Bogu, udaje nam się. Wstępujemy w ślady. Wstępujemy. I wreszcie możemy powiedzieć, tak moje życie się zmieniło, że to już nie jestem ja. Już nie żyję ja. Ale żyje we mnie Chrystus. To jest prawdziwe wyznanie. Dzisiaj są tacy, którzy uczą, to nic, że upadasz. Mów, nie żyję ja. To nic, że upadasz. Mów, wiesz, nie żyję ja. No ale grzechy się ciągną za mną. No nic, wyznawaj, że nie żyjesz ty. Wiarą to przyjmij, że nie żyjesz ty. Ale grzechy za mną ciągną, mówią, że żyję. Nie, nie, nie. Tak ci tłumaczą. Są zachwyceni takim rozwiązaniem, bo można upadać i mówić, że już nie żyję ja. Ale kiedy to wypływa z tego, że patrzysz na swoje życie i mówisz, to już nie jestem ja. To już Chrystus we mnie żyje. Chwała Panu Bogu. To jest taka zmiana, prawdziwa zmiana, dostrzegalna zmiana. Księga Jeremiasza. XXII rozdział. Od 13 do 19 wiersza. Jeremiasz, 22 rozdział, od 13. Biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu. Swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Który mówi, zbuduję sobie dom przestronny i górne komnaty obszerne i wybija sobie otwór okienny, wykłada go drzewem cedrowym i zabarwia cynobrem? Czy jesteś królem przez to, że współzawodniczysz w cedrowych budowlach? Twój ojciec przecież też jadł i pił, lecz stosował również prawo i sprawiedliwość. I wtedy dobrze mu się powodziło. Sądził sprawę ubogiego i biednego i wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? Mówi Pan. Lecz twoje oczy i twoje serce szukają własnej tylko korzyści i przelewu niewinnej krwi i popełniania krzywdy i gwałtu. Dlatego tak mówi Pan o Jojakimie, synu Jozjasza, królu judzkim. Nie będą go opłakiwali. Ach, w ten sposób. Ach, bracie mój. Ach, siostro. Nie będą go opłakiwali w ten sposób. Ach, panie. Albo ach, jego majestat. Będzie pogrzebany jak osioł. Wywloką go i wyrzucą poza bramy Jeruzalemu. Wiecie, celowo nie mówiłem, czy nie zaczynałem od nawet wiersz wcześniej, że to są słowa, które Bóg skierował przez proroka Jeremiasza do syna króla Jozjasza, który też był królem, do Szaluma. Żebyśmy, myślę, że wtedy byśmy myśleli, to o Szalumie, to do Szaluma. Ale kiedy sam czytałem to teraz, chociaż ja już to czytałem kilka razy, to drżałem, żeby nie dotyczyło to mnie. Chciałbym, żebyśmy tak to odebrali. Ja czytałem to tak, jakby Bóg do mnie mówił. To jest duch czasów dzisiejszych, tutaj tak wyraźnie pokazane. Pan Bóg mówi, czy to, że najpierw mówi, że biada temu, który dom swój buduje na niesprawiedliwości, a górne komnaty, to jest taki, wiecie, taki luksus w tym domu pokazany. To wybicie okna, górne komnaty, obszerne, to tam jak dzisiaj, tak, 3 łazienki w domu, 3 sypialnie, do ćwiczenia fizycznej tężyzny w piwnicy, stół bilardowy w domu, no basen obok. No taki duch, to jest taki sam duch. Zbuduje sobie dom przestronny, mówi, górne komnaty obszerne, wybija go sobie otwór okienny, wykłada go drzewem cedrowym, to tak jakbyś dzisiaj prawie złotem wyłożył. Na pewno klinkierem wysokiej jakości. I zabarwiasz go cynobrem najwyższej klasy, wszystko błyszczy się, tak? Czy jesteś królem? Piękne pytanie. Czy jesteś królem przez to, że współzawodniczysz w cedrowych budowlach? Wiecie, że dzisiaj wielu ludzi chce mieć miano króla, chce być wielkimi, ale nie mogą być wielkimi. Nie mogą być królami, bo królem mógł być tylko jeden z rodu królewskiego. Ale kiedy wchodzą w takie budowle, wiecie, kiedy zaczynają swój imidż robić, kiedy zaczynają dorabiać się, kiedy stawiają sobie domy w dzielnicach, gdzie bogacze są, gdzie są tacy znani celebryci, jak tam działkę wykupisz, myślą, że przez to też stają się królami. Bóg się pyta, przez to jesteś królem? Że współzawodniczysz w cedrowych budowlach? Przez to jesteś kimś wielkim, przez to będziesz dobrze się czuł, przez to będziesz usatysfakcjonowany, przez to będziesz spełniony, oto takie słowo, spełniony w tym świecie, że sobie dom wybudujesz, że się dorobisz, że, nie wiem, dzieci wykształcisz. Nie jest to nasz duch dzisiejszych czasów? Że będziesz sobie mógł pozwolić na ten obiad w restauracji? I raz, i drugi? Cieszę się, że tak przyjmujecie te słowa, które mówię, że nie odrzuciliście tych słów. Ja mówiłem tak, że możesz sobie pozwolić, jak cię stać, na obiad w restauracji, nawet ekskluzywnej. Raz i drugi, przy jakiejś jeszcze okazji, ale jak tam idziesz piąty raz i nie zaprosiłeś nikogo, kto go nie stać na to, to już uważaj. Dobrze, że wreszcie to przyjęli, że cały zbór trzeba zaprosić. Tak. Wiecie, Pan Bóg mówi, twój ojciec przecież też jadł i pił jako król. Bóg mu nie zarzuca tego, czy nie wytyka tego jako czegoś niewłaściwego. Nie, stać go było na królewskie jedzenie, więc jadł jako król. Ale stosował również prawo i sprawiedliwość. Ale stosował również prawo i sprawiedliwość. I wtedy dobrze mu się powodziło. I wtedy mu się dobrze powodziło, bracia i siostry. Wiecie, upieram się przy tym, żeby mówić o tym jeszcze raz. Od czego uzależniałem? Naprawdę. No i może już dzisiaj nie. A jeszcze rok temu od czego uzależniałeś swoje powodzenie? No tu w tym życiu. No od czego uzależniamy? Może i dzisiaj jeszcze. Naprawdę. Od własnego, pracy własnych rąk. No nie? Dumnie brzmi. Pracą własnych rąk to zdobyłem, synu. To jest takie powiedzenie, że hej, tylko zapisywać na pomniku. I stawiać pomnik oczywiście, tak? No czemu zawdzięczamy? Jak myślimy? No jasne, że no wykształcenie, dobra praca, no dobrze by było mieszkać w mieście, gdzie tej pracy się trochę wybierze, nie tam w półczynie, że dadzą, co dadzą. I to dobrze, że dadzą. Prawda? Przecież tak myślimy. Tak skłonni jesteśmy myśleć. Naprawdę. No bo jak inaczej? A Bóg się pyta. I Bóg mówi. Dlaczego mu się dobrze powodziło? Dlaczego dobrze było z Jozjaszem? Dlatego, że stosował również prawo i sprawiedliwość. Mówi do tego króla, tego jego następcy, syna jego, mówi, ty też masz pałace jak twój ojciec. Ty też budujesz równe i również imponujące budowle. Stać się na to. Wybijać okna, obudowywać cedrem i jeszcze barwić to cynobrem. To są same najwyższej półki, wiecie, z samej najwyższej półki na pewno w tamtym czasie. Też cię stać. Ale jaka różnica? Nie będzie dobrze. Kiedy umrzesz, nie będą go opłakiwali. Nie będą ci mówić nad tobą, ach, bracie mój. Nie będą mówić, ach, siostro. Nie będą cię opłakiwali. Nie będą mówić, ach, panie, odeszłeś. Nie będą mówić, ach, majestat jego, bo przecież król. Tak żegnali prawdopodobnie Jozjasza i się wcale nie dziwię. Będzie pogrzebany jak osioł. Wywloką go i wyrzucą poza bramę. Potężna różnica. Potężna. Dlaczego? Przecież i ten miał domy, i ten miał domy. I ten był królem, i ten był królem. Dlaczego taka różnica? I ten nosił koronę, i ten nosił koronę. I ten siedział na tronie, a ten na tym samym tronie. Dlaczego taka różnica? Ten miał wojsko i ten miał wojsko. Dlaczego taka różnica? Bo brakło czego? Brakło Bożych rzeczy. Brakło prawa i sprawiedliwości. Lecz twoje oczy i twoje serce szukają tylko własnej korzyści i przelewu niewinnej krwi i popełniania krzywdy i gwałtu. Krzywdy i gwałtu, kochani, nie tylko chodzi o przelewanie krwi, bo tak kiedy słyszymy przelewanie krwi, mówimy, przecież ja nikogo nie zabiłem ani nie zabiję, nie przeleję krwi niewinnej. Ale krzywdy również w tym samym szeregu, co przelewanie krwi, krzywda i gwałt. Ileż krzywdy możemy wyrządzić? Może krwi nie stać nas, żeby przelać, na tyle nie jesteśmy zdolni, ale ileż krzywdy możemy wyrządzić? Słowem. Jedne z najgorszych krzywd, jak się wyrządza, to słowem. Osobie miłej, bliskiej. Język rani jak ostry nóż. Ileż krzywdy możemy ileż gwałtu możemy popełnić w domu, kiedy wzniecamy niepokój, kiedy odpowiadamy butnym słowem, kiedy zachowujemy się jak obrażona królowa czy obrażony król. A czy nie od tego zależy błogosławieństwo? Czy ono zależy od dobrej pensji, naprawdę? Czy ono nie zależy czasem od tego, że nie będziesz krzywdy wzniecał, krzywdy wyrządzał, gwałtu wzniecał, buntu? Czy nie zależy od tego, że nie będziesz szukał tylko własnej korzyści, ale korzyści drugiego, bliźniego? Jak jest napisane w Słowie Bożym? Jak nam Bóg każe? Najpierw własnej, później bliźniego? To jest chrześcijaństwo? Bo pogaństwo to jest swojej, a bliźniego w ogóle. A chrześcijański to jest jak? Najpierw sobie, później bliźniemu? Czy najpierw bliźniemu? Co? Myślę, że nie mamy pewności, trzeba poszukać. Bo po chrześcijańsku to jest bliźniego jak swego samego, jak siebie samego. Jak siebie samego, równo. Równo. Naprawdę równą miarą. I obfitą miarą. Raczej przekraczającą w tamtą stronę niż cofającą się do tyłu, taką skąpą. Bo jak się prosi o jedną szatę, to co mu daj? I płaszcz. Lub dwie. Jak się prosi z innym mile, to i z nim i drugą mile. Tak? Raczej tak. Nie pół mili. Idź jedną. Daj mu i to. Kochani, i to wtedy będzie nam się powodziło? Wtedy będziemy szczęśliwi? Wtedy będzie pokój w naszym domu? Tak, amen. To nie zależy od tego, kochani, w jakim kraju żyjemy, że tutaj nie można się dorobić, a tam się można dorobić? Czego się tam dorabiają? Nawet chrześcijanie. Czego się tam dorabiają? Tak. I nieszczęść. Potwornych nieszczęść. Bo to nie od tego zależy, kochani. Bo to nie od tego zależy, jaki dom postawisz. Nie myślcie, że ja myślę o domu, ale chodzi mi o imponujące rzeczy, o osiągnięcia, które świat ceni. Że wtedy będzie ci dobrze, jak znajdziesz dobrą pracę, jak będziesz, nie wiem, taki czy inny. Nie, naprawdę nie od tego. Naprawdę nie od tego. Zależy od tego, jak będziesz żył przed Panem. Czy będziesz szukał najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Chwała Panu Bogu. Wszystko inne w połczynie będzie ci dodane. Wszystko inne w Mikołajkach będzie wam dodane. Wszędzie, gdzie by nie było, jaka by nie była nawet dziura, będzie ci dodane. Szukaj najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A Pan Bóg, który jest ponad wszystko, czy On nie wie, co ci potrzebne? Da czy nie? Halleluja. Da. Drodzy, to jest piękne, wiecie, że Bóg nas zaprosił do siebie. Że Bóg powiedział, pójdź do mnie. Pójdźcie do mnie, spracowani, obciążeni. Pójdźcie, ci, którzy żeście się już naganiali i za tym życiem nic nie znaleźliście. Pójdźcie do mnie. Dam wam odpocznienie. Chwała Panu Bogu, że On daje odpocznienie. Piękne słowa. Jeszcze raz powtórzę ten 15 i 16 wiersz. Czy jesteś królem przez to, że współzawodniczysz w cedrowych budowlach? Twój ojciec przecież też jadł i pił, lecz stosował również prawo i sprawiedliwość. I wtedy dobrze mu się powodziło. Sądził sprawę ubogiego i biednego. I wtedy było dobrze. I wtedy było dobrze. I piękne pytanie. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? Mówi Pan. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? Jeśli będziesz wiódł czyste, zwycięskie życie w mocy Bożej, w mocy Ducha Świętego, jeśli będziesz wiernie naśladował Jezusa Chrystusa, jeśli odrzucisz świat, jeśli odrzucisz swoje pożądliwości, jeśli się ich zaprzesz, jeśli wydasz je na krzyż, na śmierć, twoje prawa, twoje ludzkie prawa starej natury, ona ma do wszystkiego pierwsze prawo. Zawsze, wszędzie pierwsze prawo. Jest skalana. To jest dowodem, że znasz Pana. Po tym poznają, żeście dziećmi moimi. Że będziecie mieli wzajemną miłość. O tej miłości Piotr mówił, miłość, która nie ustaje. Dziwna miłość. Dziwna miłość. Dla świata już nawet, powiem, groteskowa. Wybrali inne miłości. Inny rodzaj miłości. Szalony rodzaj miłości. Wiecie, wpędza ich to w straszne cierpienia. Czyni to z nich podłymi. Takich naprawdę pełnych podłości ludzi. Ale brnie świat dalej w tą ciemność. Nasza miłość, ta od Boga, ta nauczona się u Jezusa Chrystusa. Kiedy na Niego patrzymy, ta wzięta z nieba, ta miłość już dla tego świata jest groteskowa. Ale po tym poznają, że jesteście moimi dziećmi. Po tym poznają, że mnie znacie. Kiedy mnie umiłujecie ponad życie. Kiedy przykazania moje zachowywać będziecie, bo to dowodzi, że mnie miłujecie. Bracia i siostry, żeby zachować dzisiaj przykazanie Boże, jeszcze taka jedna myśl. Jakiekolwiek. Czy dzisiaj bez łaski Bożej zachowasz to? Czy jesteś już taki, czy to tak sprawiło, że no jak byłem młodym wierzącym, to ja musiałem każde, ojej, każdą walkę, każdą, och, nie przychodziła łatwo. Żeby zwyciężyć pożądliwość, to ja musiałem, jak byłem młodym. A teraz, jak myślicie, czy to tak jest? Czy bez łaski Bożej, czy bez mocy Ducha Świętego dzisiaj jesteś w stanie pokonać, wieść czyste życie? Nie. Wystarczy, że Bóg by odjął Ducha Świętego, byście nie poznali mojego życia na drugi dzień. Wystarczy, żeby Bóg odjął Ducha Świętego. Żeby Bóg odjął swoją łaskę. Dlatego potrzeba mi dzisiaj tak samo, przynajmniej tyle samo modlitwy, co na początku mojej drogi. Dlatego potrzeba mi dzisiaj przynajmniej tyle samo pokory, co na początku mojej drogi. Potrzeba mieć pokornego ducha. Ja powiem jeszcze więcej, bo to ma wzrastać. Ja muszę być dzisiaj tak samo czujny, jak na początku mojej drogi, kiedy zacząłem iść, kiedy może zrozumiałem, co to znaczy wziąć swój krzyż, zaprzeć się samego siebie. Ja pamiętam te potężne walki wtedy. Potężne walki, ale chwalebne zwycięstwa, chwała Jezusowi. Ale dzisiaj nie znaczy, że ja nie muszę tego czynić, że mi już nie potrzeba tyle zaparcia, że mi nie potrzeba dzisiaj tyle czujności. Potrzeba mi. Potrzeba, by Bóg mi udzielał swojej łaski każdego dnia udziela i powiem, i nigdy nie przyszło mi takie serce oskarżenie, że za dużo swojej łaski Bożej potrzebujesz. Chwała Panu Bogu, bo ta łaska jest dana nam obficie. Ta łaska, o której mówimy. Łaska, która nas uczy, jak żyć sprawiedliwie, jak żyć pobożnie, jak żyć wstrzemięźliwie na tym świecie. Łaska, która uczy, jak się wyrzec świata, jak się wyrzec bezbożności, jak zwyciężyć grzech. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? Mówi Pan. Dałby Bóg, aby takie było świadectwo naszego życia. To na tym polega, że Go znasz. Że zachowujesz prawo i sprawiedliwość. Że prawdziwie miłujesz bliźniego swojego, ta miłość nie ustaje. Że prawdziwie uczy się od Jezusa Chrystusa. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Amen.